各位同学大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący.
Can you hear? Can you hear in the back?
Oh.
So please, if you can come closer, it is not possible to come again.
Is that back there? Can you hear in the back?
Yes, please go all together.
Dzisiaj podczas posiłku słyszeliśmy odgłosy naczyń i stukających o nie widelcy. Pomyśleliśmy, że albo jedzenie jest przepyszne, albo ludzie są strasznie wygłodniali. Może i to jest prawdą. W każdym razie mamy nadzieję, że wszyscy się najedli i że każdy naje się tutaj dosyta podczas każdego posiłku na odosobnienie. Dzisiaj rano mówiliśmy o pewnych problemach, trudnościach, które mogą napotykać podczas odosobnienia osoby początkujące. Do takich trudności mogą należeć ból, jakaś niewygoda odczuwana w ciele i przypadkowe, błądzące myśli. Mówiliśmy też o tym, że jeżeli napotykamy tego rodzaju trudności, to najlepszym do nich podejściem jest rozluźnienie i całkowita akceptacja tego, co akurat doświadczamy. Wspomnieliśmy też o tym, że jeżeli chodzi o osoby bardziej doświadczone, to mogą one z kolei napotykać inną trudność, mianowicie będąc dobrze obeznanym z metodą praktyki, mogą wpadać w rutynę i wykonywać ją mechanicznie, w sposób nawykowy, bez tego prawdziwej jasności, klarowności umysłu, bez pełnego zaangażowania. I w ten sposób, jeżeli tak się dzieje, to nie czynimy żadnych prawdziwych postępów w praktyce. Tutaj w związku z tym należy zwrócić uwagę na to, aby w praktyce zachowywać czujność i przytomność umysłu. Z tego, co tutaj powiedzieliśmy, może się wydawać, że osoby początkujące doświadczają czegoś zupełnie innego od osób doświadczonych. Chodzi o doświadczenia w praktyce na odosobnieniu. Ale w obu przypadkach osób początkujących i osób doświadczonych to, co jest pomocne przy tego rodzaju trudnościach napotykanych na odosobnieniu, jest dokonanie takiego przeglądu takich fundamentalnych, podstawowych elementów praktyki, czyli takich elementów jak rozluźnienie ciała i umysłu, przyjęcie właściwej postawy ciała, dostrojenie zharmonizowanie ciała i umysłu. W przypadku osób początkujących, których wiedza na ten temat jest niewielka albo nie mają takiej wiedzy, jest to bardzo pomocne, ponieważ dzięki temu poznają dopiero te podstawy praktyki, te podstawowe aspekty podejścia do praktyki. Dzięki temu mogą rozwiązać pewne trudności, problemy, które napotykają w praktyce. Jeżeli chodzi o osoby doświadczone, to być może już znają te podstawy i może im się wydawać, że w zasadzie nie ma tutaj niczego nowego. Przecież znam to wszystko, wszystko to, ta wiedza jest znajoma. Ale właśnie dlatego, że takie osoby mogą mieć takie poczucie, że to jest znajome, że nic tutaj już nowego nie usłyszą, może się okazać, że w jakiś sposób pomijają te podstawy w swojej praktyce. Nawet nieświadomie, nie zdają sobie z tego sprawy. I w wyniku tego, że pomijają te podstawowe elementy, czy zapominają o nich, mogą napotykać pewne, również pewne problemy w praktyce. Także wartość takiego dokonywania przeglądu tych podstaw praktyki polega z jednej strony na tym, że początkujący po raz pierwszy o tym słyszą i zaznajmiają się z tym, natomiast osoby doświadczone przypominają sobie różne elementy, o których być może zapomniały, albo nie zwracają na nie wystarczającej uwagi. Jeszcze inna wartość dokonywania przeglądu takich podstaw praktyki wiąże się z tym, że można się jednak dowiedzieć, czy dostrzec w nich coś nowego. Jest takie chińskie powiedzenie mówiące o tym, że jeżeli przyjrzymy się temu, co stare, możemy w tym odnaleźć coś nowego. Jeżeli przyjrzymy się temu, co znajome, możemy w tym dostrzec jakieś nowe treści. Dlatego tutaj, dokonując takiego przeglądu, możemy też właśnie odnieść taką korzyść, że być może dostrzeżemy jakieś rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. W każdym razie albo będziemy w stanie dostrzec pewne niuanse związane właśnie z takimi elementami jak rozluźnienie, właściwa postawa czy dostrajanie ciała i umysłu i dzięki temu polepszyć swoją praktykę. Kiedy mowa o tych podstawowych elementach praktyki, to oczywiście najważniejszą jest właściwa postawa ciała. I tutaj najważniejszym elementem jest to, w jaki sposób ułożona jest górna część ciała, pasa w górę, ale żeby ta górna część ciała była właściwie ułożona, potrzebna jest taka solidna podstawa, tworzona przez dolną część ciała, głównie przez nogi. W związku z tym, aby zapewnić taką podstawę, przybiera się kilka rodzajów, znaczy można przybierać kilka rodzajów pozycji, albo pozycje skrzyżne ze skrzyżowanymi nogami, albo pozycję klęczącą. I tutaj takim najlepszym rodzajem pozycji jest pozycja ze skrzyżowanymi nogami, jeżeli ktoś potrafi ją przyjąć. Na zachodzie okazuje się, że często jest tak, że ludzie nie bardzo potrafią przyjąć taką skrzyżną pozycję i częściej korzystają z pozycji klęcznej z nogami skierowanymi do tyłu. W Malezji, w południowo-wschodniej Azji ludzie ludziom łatwiej jest przyjmować skrzyżne pozycje. Więc jeżeli ktoś potrafi taką pozycję przyjąć, jest to wskazane, ponieważ w takiej pozycji nogi w sposób naturalny tworzą trójkąt, taką bardzo solidną podstawę. W pozycji klęcznej nie jest to takie łatwe, nogi są skierowane do tyłu i ta pozycja nie jest aż tak stabilna. W każdym razie, jakąkolwiek pozycję przyjmiemy, to co jest najważniejsze, to żeby dolna część ciała stanowiła taką solidną, stabilną podstawę dla tułowia, dla górnej części ciała. Jeśli chodzi o pozycję górnej części ciała, to tutaj podstawowym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, to jest ułożenie kręgosłupa. Kręgosłup powinien być prosty i tutaj pierwszym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę, to pozycja kręgosłupa w dolnym odcinku, czyli w talii. Chodzi o to, żeby ten odcinek był wyprostowany, ale trzeba tu też zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedy prostujemy ten odcinek, żeby cały kręgosłup był prosty, miał taką solidną podstawę, to ponieważ często mamy tendencję do garbienia się, to zwracamy uwagę na to, aby plecy były proste i prostujemy kręgosłup w talii, wypychamy za bardzo klatkę piersiową do przodu, żeby zapobiec temu garbieniu się. Ale często robimy to nadmiernie i klatka piersiowa jest za bardzo wypchnięta do przodu. W związku z tym prowadzi to do pojawiania się napięć tutaj w tym obszarze klatki, górnej klatki piersiowej. W związku z tym, aby tego uniknąć, mówimy o tym, że klatka piersiowa powinna być raczej mieć taki kształt wklęsły, można powiedzieć. Po angielsku to brzmi, że coś jest puste czy wydrążone. Można to uzyskać w ten sposób, że składamy dłonie przed sobą, tak żeby palce się pokrywały, stykamy lekko kciuki i wtedy ramiona tworzą w sposób naturalny taką obręcz, koło i potem opieramy te dłonie w taki sposób, w takiej samej pozycji tutaj na podołku i wtedy klatka piersiowa w sposób naturalny właśnie ma taki, nie jest wypchnięta do przodu, ale ma taki wklęsły, bardzo lekko wklęsły kształt i jest wtedy w tej pozycji takie poczucie przestrzenności w klatce piersiowej, nie ma tutaj napięcia. Druga rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ustawianie tej podstawy kręgosłupa, to jest to, aby nie stosować siły podczas prostowania tego odcinka. Często jest tak, że prostując kręgosłup tutaj w rejonie talii, wyginając go do przodu, stosujemy pewnego rodzaju siłę, aby utrzymać kręgosłup w tej pozycji. I to też prowadzi do napięć w tym rejonie tutaj lędźwiowym. Natomiast naprawdę chodzi o to, żeby kręgosłup był prosty, ale górna część ciała, żeby była maksymalnie rozluźniona. A więc to są te dwa elementy, na które należy zwrócić uwagę przy właściwym dostrojeniu położenia kręgosłupa. Na to, aby klatka piersiowa nie była za bardzo wypchnięta do przodu, żeby nie było tutaj napięcia i żeby w tym odcinku lędźwiowym nie forsować tego ruchu, nie stosować zbytniej siły po to, aby utrzymać ten odcinek w pozycji pionowej, ponieważ wtedy też tam akumuluje się napięcie. Kiedy prostujemy kręgosłup, to może się zdarzyć tak, że w rejonie pasa, w odcinku lędźwiowym, pojawia się napięcie, ponieważ forsujemy ciało, czy używamy siły, aby utrzymać kręgosłup płuc wyprostowany. Dzieje się to wtedy, kiedy używamy tego mięśni, kiedy napinamy mięśnie po to, żeby za pomocą właśnie tych mięśni utrzymać pionową pozycję kręgosłupa. Natomiast chodzi o to, żeby te wszystkie mięśnie były maksymalnie rozluźnione. W związku z tym, aby zapewnić wyprostowaną pozycję kręgosłupa, należy wykorzystać jego naturalną strukturę, czyli zapewnić ten pion kręgosłupa poprzez jego odpowiednie ułożenie w taki sposób, aby krąg, każdy kolejny krąg idąc do góry był położony na poprzednim w sposób taki zrównoważony i żeby dzięki temu samo ułożenie kręgosłupa stanowiło taką strukturę zapewniającą wyprostowaną pozycję ciała, tak aby nie trzeba było do tego używać mięśni, napinać mięśni, co prowadzi do akumulowania się napięć. I w tym może pomóc wykorzystanie oddechu. Mianowicie na wdechu, kiedy przyjmujemy postawę, na wdechu prostujemy kręgosłup, czyli tak ustawiamy go pionowo, właśnie krąg na kręgu. Natomiast przy następnym wydechu robimy taki szybki wydech i wtedy nie zmieniając pozycji kręgosłupa, pozycji tułowia, rozluźniamy maksymalnie wszystkie mięśnie. I to ćwiczenie również wykorzystujące oddech w ten sposób może być pomocne w ogóle przy rozluźnianiu ciała tułowia, rozluźnianiu mięśni tułowia. A więc kiedy już ten lędźwiowy odcinek kręgosłupa jest wyprostowany w odpowiedni sposób i klatka piersiowa też ma właściwą pozycję, taką lekko klęsłą, następnym elementem, na którym należy zwrócić uwagę, to ramiona i barki. A więc kiedy wykonamy tę obręcz z ramion i oprzemy ręce tutaj na stopach albo na nogach, wówczas jest też istotne, w jaki sposób trzymamy łokcie. Łokcie nie powinny być wysunięte za bardzo do przodu, ponieważ wtedy prowadzi to do napięć tutaj w barkach. W związku z tym łokcie powinny być lekko cofnięte albo po prostu rozluźnione, tak że się cofają jakby w taki naturalny sposób, wtedy nie ma tutaj napięcia w rejonie barków. I w zasadzie nie tylko barki, ale całe ramiona, aż w dół do dłoni powinny być rozluźnione. Aby tak było, te dłonie powinny być oparte, więc opierają się albo na stopach, albo na podołku, tutaj na nogach. Natomiast ponieważ każdy siedzi w nieco innej pozycji ma ułożone nogi, w niektórych przypadkach potrzebne jest jeszcze wykorzystanie czegoś do podparcia tych dłoni. Można do tego użyć ręcznik albo jakąś taką poduszkę podpierającą, które tutaj są dostępne, po to, żeby można było całkowicie rozluźnić barki i ramiona. Natomiast jeżeli opieramy dłonie na stopach w jakiejś skrzyżnej pozycji, to ważne jest też to, aby te dłonie, ramiona i ciężar ramion nie wywierał zbytniego nacisku na stopy. A więc dłonie, nogi i stopy powinny być wszystkie w takim rozluźnionym stanie, takim zrównoważonym, rozluźnionym stanie. Tak więc na to trzeba zwrócić uwagę, właśnie na ułożenie barków, ramion, aby ten cały obszar był rozluźniony. Podczas siedzenia może się okazać, że jednak odczuwamy jakieś napięcie w barkach i jeżeli tak jest, to można wykorzystać pewne ćwiczenie pomagające w rozluźnieniu barków. Mianowicie na wdechu podnosimy barki, dłonie i na wydechu opuszczamy, czyli rozluźniamy całkowicie ramiona, pozwalając im opaść i rozluźniając ramiona i barki. To ćwiczenie jest nieco podobne do opisywanego poprzednio, ale nie takie same. To, o którym mówiliśmy wcześniej, polega na tym, że na wdechu prostujemy górną część ciała i na wydechu rozluźniamy wszystkie mięśnie górnej części ciała, ale samo ciało się nie porusza. Na wydechu tylko staramy się rozluźnić wszystkie mięśnie. Natomiast w tym ćwiczeniu opisywanym tutaj do rozluźnienia napięcia, do uwalniania napięcia w barkach, podnosimy na wdechu barki i dłonie, całe ramiona i na wydechu opuszczamy, pozwalamy opaść i rozluźniamy. W ten sposób, korzystając z obu tych ćwiczeń, można poradzić sobie z różnymi napięciami, które mogą się pojawiać w ciele podczas siedzenia. Następnym ważnym elementem dostrojenia górnej części ciała to jest dostrojenie szyi i głowy. Szczególnie ważna jest tutaj szyja, ponieważ stanowi taki naturalny łącznik między kręgosłupem a głową. Również przez szyję przechodzą naczynia krwionośne, również tkawica, a więc jest to ta część, która umożliwia zasilanie głowy w krew i tlen. Dlatego jest ważne, aby ten odcinek szyjny był dobrze ułożony w właściwej pozycji. Tutaj pierwszym elementem, na który należy zwrócić uwagę, to jest to, aby mając głowę wyprostowaną, lekko przywieźć brodę do siebie. Ale robiąc to, należy mieć wzrok skierowany wprost przed siebie i ten ruch powinien być bardzo lekki. Jeżeli on będzie nadmierny, to albo jeżeli wykonując ten ruch okaże się, że wzrok zaczyna padać w dół pod kątem, to znaczy, że tak naprawdę głowa jest pochylana do przodu. To pochylenie głowy do przodu, czyli takie skrzywienie szyi, pochylenie szyi do przodu powoduje nadmierny nacisk tutaj w przedniej części szyi, jak również nadmierne naciągnięcie szyi z tyłu, co powoduje napięcie. W związku z tym należy się upewnić, że kiedy przywodzimy tą brodę, to wzrok nadal jest poziomo, że nie opada w dół, czyli cała szyja jest wyprostowana. Kolejny element dostrojenia ciała to oczy. Są trzy pozycje, w jakich mogą znajdować się oczy podczas praktyki siedzenia. Pierwsza jest taka, że oczy są szeroko otwarte i patrzymy na wprost. Linia wzroku jest pozioma. Czyli prostujemy głowę, lekko przywodzimy podbródek, jak o tym wspominaliśmy, i oczy wzrok jest skierowany na wprost, oczy są otwarte. Natomiast to, co jest tutaj ważne, to, że nie skupiamy na niczym wzroku, niczemu się nie przyglądamy, czyli po prostu aktywnie nie używamy oczu. One po prostu odbierają wrażenia, wszystkie wrażenia, które znajdują się w naszym polu widzenia, ale na niczym się nie skupiając, oczy są po prostu otwarte, ale bierne. Niczego nie wyszukują, nie skupiają się na niczym. W ten sposób wzrok jest rozluźniony. Druga pozycja oczu to oczy w pół otwarte, czy pół przymknięte. Polega to na tym, że znowu przyciągamy lekko podbródek i następnie wzrok opuszczamy powieki i również linia wzroku opada, czyli gałki oczne też się obracają w dół, tak aby wzrok gdzieś padał pod kątem w dół. I w tej pozycji jest dopływ światła do oczu. Są pewne wrażenia, które docierają do nas w tym ograniczonym polu widzenia. Natomiast zasada jest taka sama, że nie używamy aktywnie oczu, na niczym nie skupiamy wzroku, tylko oczy są rozluźnione i pasywne. Kolejna pozycja oczu to oczy zamknięte. Kiedy oczy są zamknięte, nie ma czemu się przypatrywać. Oczy w sposób naturalny są bierne i dla niektórych osób ta pozycja jest, wydaje się, najlepsza. Mogą wtedy rozluźnić oczy. W każdej z tych pozycji podstawowa zasada jest taka, że oczy na niczym się nie skupiają, tylko są maksymalnie rozluźnione i nieaktywne. Kolejny element to ułożenie języka. Zazwyczaj język spoczywa w ustach, w dolnej części ust, dotykając dolnych zębów, ale w zasadzie język jest większy niż ta przestrzeń tam dostępna. Jakby nie mieści się całkiem w tej przestrzeni w związku z tym i aby mógł tam spoczywa w związku z tym w takiej pozycji nie do końca rozluźniony. Musi być wtedy w pewnym stopniu napięty. Dlatego podczas siedzenia modyfikujemy to położenie języka w ten sposób, że koniec języka podnosimy nieco do góry, opierając koniec języka o górne podniebienie tuż za górnym rzędem zębów. Mniej więcej tam, gdzie zęby, kończą się zęby i zaczyna się dziąsło. W tej pozycji język ma więcej przestrzeni i może się bardziej rozluźnić. Poza tym w tej pozycji również jest zwiększone wydzielanie śliny niż w innej pozycji i dzięki temu usta mogą w sposób naturalny być nawilżane, jak również nawilżane może być gardło. Także w taki sposób podczas siedzenia układamy język w usta. Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, to mięśnie twarzy. Chodzi o to, aby mięśnie twarzy też były rozluźnione. I w rozluźnieniu mięśni twarzy pomaga taki lekki, łagodny uśmiech na twarzy, który można uzyskać poprzez lekkie uniesienie kącików ust do góry. Często ludzie kiedy siedzą, podczas praktyki mają jakimś napięte mięśnie twarzy. Wygląda to w ten sposób, że kąciki ust są wygięte w dół i twarz przybiera wtedy taki kwaśny albo zacięty wyraz. Jeżeli ktoś chce się nauczyć, jak przybierać taki wyraz uśmiechnięty wyraz twarzy, można skorzystać z lustra i przyjrzeć się swojej twarzy w lustrze, w jaki sposób można modyfikować wyraz twarzy, w jaki sposób przybierać taki lekki, łagodny uśmiech. Jeżeli mamy na twarzy taki uśmiech, to zauważymy, że w sposób naturalny mięśnie twarzy się rozluźniają i wtedy nasza twarz wygląda szczególnie pięknie i jest wyjątkowo pociągająca. Jeżeli chodzi o pozycję siedzącą, traktowaną całościowo, to tak jak wspomnieliśmy, najważniejsze jest tutaj to, aby górna część ciała była wyprostowana, a dolna część ciała stanowiła dla górnej taką solidną, gruntowaną podstawę. I bez względu na to, w jakiej pozycji siedzimy, szczególnie w pozycjach skrzyżnych, istotne, kluczową sprawą jest to, aby talia, czyli ten dolny lędźwiowy odcinek kręgosłupa, był położony wyżej niż kolana, ponieważ to pomaga w takim rozluźnieniu ciała w tej pozycji siedzącej. To, na ile wyżej talia powinna być niż kolana, zależy od tego, na ile nasze nogi są elastyczne, rozciągnięte. Jeżeli jesteśmy bardziej rozciągnięci, potrafimy siedzieć w skrzyżnej pozycji w miarę wygodnie, jest nam łatwiej w niej usiąść, wówczas poduszka, na której siedzimy, nie musi być wysoka, może być niższa, czy mniejsza, taka okrągła albo płaska poduszka. Natomiast jeżeli mam większe trudności, mamy sztywniejsze nogi, trudniej jest nam utrzymać taką wygodną, skrzyżną postawę nóg. Wtedy być może powinniśmy się jeść nieco wyżej, czyli ta poduszka czy poduszki podpierające powinny być nieco wyższe. Tak czy inaczej, ważne jest, aby talia była wyżej, położona wyżej niż kolana w tej pozycji siedzącej. Więc jeżeli chodzi o te elementy właściwej postawy, o których tutaj mówiliśmy, to w przypadku osób początkujących, które pierwszy raz może zapoznają się z tymi elementami, wskazane jest, aby krok po kroku starały się dostosować czy dostroić w ten sposób postawę zgodnie z tymi kolejnymi wymienionymi tutaj elementami tej pozycji, w jakiejkolwiek pozycji akurat siedzą, żeby uwzględnić te wszystkie elementy. Jeżeli chodzi o osoby doświadczone, które są już bardziej obeznane z pozycją, to również nie zaszkodzi dokonanie takiego przeglądu tych wszystkich elementów, sprawdzenie, na ile rzeczywiście siedzimy w takiej pozycji i może zwrócenie uwagi na jakieś takie drobniejsze niuanse tej pozycji, po to, aby ta pozycja była jak najlepsza, jak najbardziej pomocna podczas praktyki.
Slowly move and release posture. Please move your cushions back.